Cześć i czołem, drodzy widzowie! W zeszłym tygodniu byłem we Wrocławiu służbowo, przy okazji starałem się coś nagrać i udało mi się na chwilę już późnym wieczorem odwiedzić sklep Sekpol, który znajduje się na wprost dworca głównego. Sklep, który jest absolutnie niesamowicie wyjątkowy, ponieważ nie był remontowany od czasu powodzi tysiąclecia, więc wchodząc do środka możecie poczuć się jak w monopolowym. Dalej jest siding na ścianie, meble z płyty pilśniowej, która opiła się wodą i tylko pewien dysonans powoduje fakt, że w środku zamiast butelek z wódką znajdziecie broń. I to bardzo dobrą, ciekawą i egzotyczną, ponieważ sklep stara się sprowadzać do Polski z zagranicy rzeczy nieosiągalne na naszym rynku kolekcjonerskim. Także jak już pokonacie ten dysonans, obsłuży Was Oskar, który mi bardzo skrupulatnie wyliczył, że ostatni raz widzieliśmy się 2 lata temu. Miałem bardzo mało czasu, poprosiłem więc go o to, żebyśmy na szybko nagrali jakieś najciekawsze rzeczy, jakie ma, najlepsze strzały, jakie ma do pokazania. No i 2 takie strzały udało mi się zarejestrować. Dziś opowiem Wam o pierwszym z nich, czyli o karabinku Spencera. Broni, która była w swym czasie absolutnie rewolucyjna, miała szansę zmienić bieg wojny, ale tego nie zrobiła. A dlaczego? Wszystkiego dowiecie się w materiale. Karabin Spencera. Serdecznie zapraszam. Choć na polach bitew wojny secesyjnej dominowały ładowane od przodowo muszkiety, to od lat trwały różne mniej lub bardziej zaawansowane eksperymenty z połączeniem kapiszonu z nabojem, by stworzyć karabin ładowany odtylcowo na amunicję scaloną. Jednym z konstruktorów, który postanowił zmierzyć się z wyzwaniem, był młody i uzdolniony chłopak, który pracował w fabryce Colta. Nazywał się Christopher Miner Spencer i w trakcie pracy u Colta nauczył się wiele nie tylko o produkcji, ale też o sprzedawaniu broni. W 1859 roku opracował karabin ładowany odtylcowo scalonym nabojem w mosiężnej łusce. Jego konstrukcja oparta była o zamek linowy, którym poruszało się, jednocześnie przeładowując broń przy pomocy dźwigni. Takie rozwiązanie pracujące w płaszczyźnie góra-dół było już wtedy znane i wymagało ręcznego wydłubywania pustej łuski i załadowania nowego naboju. Karabiny jednostrzałowe i tak szybciej było przeładować niż muszkiet, ale Spencer wyprzedził konkurencję i dodał coś rewolucyjnego. Otóż w kolbie znajdował się magazynek rurowy na 7 naboi, a zamek podczas przeładowania, jadąc w górę i w dół, wyrzucał pustą łuskę i pobierał do komory świeży nabój. Jedynym, czego brakowało tej broni, by była taka, jak znamy ją dziś, to samonapinający się kurek. W tej konstrukcji jednak trzeba było go ręcznie odciągnąć przed każdym strzałem. I mimo tej małej niedogodności, reliktu epoki karabinów kapiszonowych, to Spencer w swoich czasach bił na głowę całą konkurencję. Potężny ołowiany nabój kalibru około 13 mm był niewiele słabszy od pocisków stosowanych w muszkietach i w epoce. Dawał wystarczającą siłę ognia przy nieporównywalnie większej szybkostrzelności, bo aż 20 strzałów na minutę. W czasie walk wykazał jeszcze jedną kluczową przewagę. Ładunki prochu do muszkietu w trakcie składowania czy przewożenia miały tendencję do zasysania wilgoci z powietrza. I tak na przykład ładunek zostawiony w wagonie na bocznicy przez noc mógł nasiąknąć i rano okazać się zawilgoconym niewypałem. Tymczasem naboje Spencera, nawet podczas długich rajdów na tyły wroga, gdy były przewożone w sakwach, były tak samo suche i gotowe do strzału jak w dniu, w którym opuściły fabrykę. 7-nabojowy magazynek w kolbie nie był projektowany z myślą o byciu wymiennym. Inny inżynier i żołnierz rozwiązał ten problem. Opracował pudełka z cylindrami po 7 naboi każdy, które można było szybko załadować do rurowego magazynka w karabinie. Spencer, dzięki pożyczce od ojca, otworzył firmę w Bostonie i był gotowy do produkcji broni, która mogła zmienić świat. Gdy 2 lata później wybuchła wojna secesyjna, wydawało się, że nowy wynalazek momentalnie znajdzie zastosowanie w polu i pomoże wojskom Unii szybko wygrać wojnę. Ale nic bardziej mylnego. Udało mu się co prawda w 1962 roku sprzedać armii 10 tysięcy sztuk i dodatkowy 1000 w marynarce wojennej, a potem temat umarł. Stare betony wychowane na epoce Napoleona i Fryderyka Wielkiego ani myślały odchodzić od starożytnych technik w epoce masowego zabijania. Nie tylko generałowie robili problemy na zasadzie:
kurwa, gdzieś to było, kurwa, gdzieś to było, no co teraz, kurwa, gdzieś to było, no.
Ale co gorsza, na widok broni, która strzela szybciej niż 3 razy na minutę, Departament Uzbrojenia połączył siły z Departamentem Logistyki i dostały ataku histerii. Głównym argumentem tego amerykańskiego prekursora naszych polskich wogów było to, że żołnierze mogą strzelać raz za razem, więc zużyją bardzo dużo amunicji. Logistyka się załamie i przegramy wojnę. Lepiej, żeby mieli muszkiety. No może jednostrzałowce w stylu Sharpsa, ale broń Boże coś, co ma magazynek. Przecież, ola Boga, oni wystrzelają całą amunicję i baba z wogu rogu powie: nie ma! Nie przysługuje! Do tego podnoszono argument, że karabin z takim zamkiem jest droższy w produkcji od ładowanego od przodowo muszkietu. I mimo żelaznego uporu wojskowych dziadów z napompowanym ego, którzy przegrywali wtedy z bosonogimi wieśniakami z południa dosłownie bitwę za bitwą, karabin Spencera i tak znalazł swą drogę na front. W tamtej wojnie czymś normalnym było, że lokalni bogacze i politycy sponsorowali powoływane w ich rodzinnych rejonach pułki i inne oddziały. Dlatego, gdy powołano do życia brygadę kawalerii pułkownika Johna Wildera, ten namówił swych żołnierzy, by każdy żołnierz podpisał coś w rodzaju weksla na $35 na zakup nowej broni. Z tymi kwitami udało mu się uzyskać pożyczki w bankach oraz pozyskać sponsorów na spłatę tych pożyczek i uzbroić swój oddział w nowe siedmiostrzałowe Spencery. I niedługo potem, podczas bitwy pod Hoover's Gap, inwestycja zwróciła się po stokroć, dając unionistom siłę ognia, która blokowała przez całą bitwę wojska konfederatów. Wróg nie miał szans z szybkostrzelnymi karabinami unionistów, które mogli przeładować należąco, bez wystawiania się na ostrzał i walić do wroga jak do kaczki raz za razem. A już tydzień później pod Gettysburgiem karabin Spencera, używany w dwóch regimentach z brygady Michigan, znów dowiódł swej wartości. I co warto też podkreślić, jednym z żołnierzy, którzy wtedy używali tej broni, był George Armstrong Custer. Mimo tych sukcesów, twardogłowi dalej blokowali szersze przezbrojenie choćby regimentów kawalerii w nową, potężną broń. Wściekły Spencer postanowił ominąć Departament Uzbrojenia i zwrócić się bezpośrednio do prezydenta. Jak to zrobił? Wziął karabin i, ignorując wartowników, wszedł do Białego Domu, dość szybko znalazł prezydenta, wyjął karabin z futerału i wręczył go zdziwionemu Abrahamowi Lincolnowi. Prezydent i obywatel z karabinem to w historii USA zwykle niefortunne połączenie. Gdy ten zorientował się, że gość nie przyszedł go zamordować, tylko wcisnąć mu karabin, jak jakiś wojenny domokrążca, zamiast wywalić go za drzwi, to kazał mu wrócić następnego dnia po południu, by zaprezentować dokładnie swój wynalazek. A wynalazek okazał się być gorącym towarem i Lincoln po pokazie strzelania i trafianiu idealnie w cel od razu skierował do Departamentu Uzbrojenia polecenie wdrożenia broni do produkcji. Jednakże kierownik departamentu, generał Ripley, fan zabytkowych muszkietów, sabotował decyzję jak się da, aż prezydent zmęczył się upierdliwcem i go zwolnił. So I'm gonna pay you $100 to fuck off. Wreszcie popłynęły zamówienia i robota ruszyła. Nowe karabiny trafiały do kolejnych jednostek, przechylając szalę zwycięstwa na stronę Unii wszędzie, gdzie się pojawiły. Ze względu na brak wielkiego przemysłu oraz dostępu do miedzi niezbędnej w produkcji łusek, konfederaci nie mogli skopiować tych karabinków, choć bardzo im się podobały. Po zakończeniu wojny Spencer padł ofiarą własnego sukcesu. Karabiny z zamówień rządowych trafiły na rynek wtórny, przez co nikt nie potrzebował nowych, dużo droższych karabinów od producenta. Firma zaczęła plajtować i w 1869 roku, 10 lat po rozpoczęciu tej epopei, została sprzedana kolejnemu właścicielowi, który znów sprzedał ją konkurentowi Spencera z czasów wojny, firmie Winchester. Wojsko wyposażyło się w jednostrzałowy muszkiet przerobiony na amunicję scaloną Springfield Model 1873, który był krokiem wstecz względem karabinu Spencera. Beton ostatecznie okazał się silny i jeszcze nie raz w historii Ameryki miał wyżej cenić nawyki generałów od życia żołnierzy, ale przecież my też to dobrze znamy. W międzyczasie zgromadzone w magazynach Spencery wyprzedano osadnikom wędrującym na zachód, różnym krajom Ameryki Południowej oraz Francji, która użyła ich w wojnie z Prusami. I osobiście obstawiam, że ten egzemplarz, który wam pokazuję, mógł trafić do Polski właśnie w ten sposób. To jest karabinek. Dużo popularniejsza, krótsza wersja. Był też pełny, długi karabin piechoty, ale jako, że karabinki Spencera przede wszystkim trafiały do jednostek kawalerii, to najpopularniejsza jest wersja skrócona. Chociaż i zdarzały się w historii momenty, kiedy krótkie karabinki ponownie wyposażano w długie lufy i tworzono z nich karabiny. Aczkolwiek to karabinek jest najbardziej ikonicznym przedstawieniem tej broni. Broni, która zyskała sławę nie tylko w trakcie wojny secesyjnej, ale myślę, że nawet bardziej podczas podboju Dzikiego Zachodu. I chociaż produkcja amunicji do tych karabinków zakończyła się w Ameryce w latach 20. XX wieku, to nawet dziś da się kupić reprodukcję tej amunicji, żeby strzelać z takiego jak ten oryginalnego karabinka, ale też bardzo dużo sztuk tej broni przerobiono na nabój centralnego zapłonu, z centralnie osadzoną spłonką i można walić z niego różnymi nowszymi nabojami w różnych kalibrach. Są też produkowane do dziś reprodukcje tej broni. A jeśli spodobał się wam i chcielibyście mieć taki historyczny, legendarny dla historii przede wszystkim Stanów Zjednoczonych karabinek, to jest on dostępny w Sekpolu we Wrocławiu u Oskara. Także jak jesteście z Wrocławia albo wybieracie się na wycieczkę, to poza zwiedzeniem różnych turystycznych atrakcji, myślę, że trzeba do listy też dopisać Sekpol. Jest to miejsce na tyle niesamowite, z tym charakterystycznym, niewymienionym od jakichś 30 paru lat neonem, że właściwie równie dobrze, nawet jakby się przenieśli w jakieś inne miejsce, bardziej prestiżowe, jeśli kiedykolwiek cokolwiek by zmienili, to uważam, że neon powinien zostać taki, jaki jest. Dziękuję za uwagę, żegnam się i do zobaczenia. Cześć!